serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś porozmawiamy o rodzicielstwie w kontekście mediów społecznościowych. Media społecznościowe stanowią nieodłączny element współczesnego świata, jednak ich wpływ na dzieci, młodzież, ale także na rodziców może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. I dzisiaj porozmawiam właśnie o tym z Martą Klancko-Woźnicą, psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Dobry wieczór, Marto.
Dobry wieczór.
Jak to jest właśnie z tymi mediami społecznościowymi? Bo Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z platform społecznościowych użytkownikom poniżej 16 roku życia. Co ty na to?
Myślę, że jest to krok, który doprowadza do większej sprawczości po stronie nas dorosłych. My mamy jednak trochę więcej czasu, żeby przygotować dzieci, młodzież do korzystania z mediów społecznościowych w sposób, który będzie przez nich w jakimkolwiek kawałku tak naprawdę przemyślany. I jeżeli sobie myślimy o rozwoju dziecka, młodej osoby, to dojrzałość tego układu nerwowego, zdolność do przewidywania konsekwencji tak naprawdę działań podejmowanych w przestrzeni internetowych, ona rośnie z wiekiem. Tak samo jak obserwujemy to w codziennym funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o życie w realu. Im młodsze dziecko, tym mniejsza zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań. Im starsze, tym wiadomo, robi się coraz lepiej. I myślę, że podobnie jest właśnie z mediami społecznościowymi. Więc jeżeli założenie jest takie, że 16-latek już pod kątem moralnym, też wiedzy na temat tego, co jest dobre, a co złe, samoświadomości, ale też świadomości granic innych osób, jest niejako bardziej ukształtowany, to pewnie idea stoi za tym taka, że on będzie w stanie w miarę racjonalnie już podejmować decyzje co do tego, co on w tych mediach społecznościowych chce robić, czego nie, co wybiera, za czym nie idzie. I tutaj pewnie ten wiek byłby optymalny. Chociaż jak sobie tak patrzę z perspektywy dorosłego, który obserwuje też dorosłych w internecie, można mieć wątpliwości na zasadzie takiej, że my bardzo różnie te media społecznościowe traktujemy. Jedni je traktują jako narzędzie poszerzania swojej wiedzy, kompetencji, inni jako miejsce, gdzie można różnego rodzaju emocje wyrazić, wylać i myślę sobie, że dużo pewnie będzie zależało od podejścia jednostkowego i tego, jak te dzieci będą przez nas dorosłych przygotowywane do tego, żeby z tych mediów społecznościowych korzystać. Więc to jest trochę ten rodzaj nauki, który my, towarzysząc naszym dzieciom na co dzień, możemy obserwować, że w zależności od tego, jakie my znaczenie, jaką funkcję, jaką użyteczność różnym elementom nadamy, taka ona będzie w głowie naszych dzieci. Tutaj mamy po prostu więcej trochę tego czasu i dzięki temu prawdopodobnie jesteśmy w stanie więcej edukacji, więcej jakichś informacji, które będą zapobiegały jakimś negatywnym skutkom korzystania z platform społecznościowych, wdrożyć w naszych oddziaływaniach, czy rodzicielskich, czy szkoły w swoich oddziaływaniach edukacyjnych.
Powiedziałaś o takim ważnym aspekcie, jak aspekt rozwojowy dziecka. I tak sobie pomyślałam też o teorii umysłu, że ten 16-latek już tak idąc zgodnie z tą normą rozwojową, tę teorię umysłu powinien mieć na tyle rozwiniętą, żeby mógł przewidywać konsekwencje swojego postępowania, choćby w sieci. Tak sobie pomyślałam o hejcie, z czym spotykamy się, no niestety na co dzień. Ja teraz może generalizuję, ale robię to celowo, bo gdzie się nie obejrzę, to widzę w mediach i tak się zastanawiam, czy to jest nadmierne, czy te media też dają nam taką możliwość docierania do takich drastycznych informacji, czy tego po prostu jest więcej, że ten hejt wylewa się dosłownie i w mediach społecznościowych, i gdzieś tam pod jakimiś artykułami w prasie takiej internetowej, gdzie ludzie dają upust swoim emocjom, myśląc, że są anonimowi, że tak jak moja koleżanka powiedziała, że w internecie my odwagi mamy 200+, jakby 200% plus, że nam się wydaje, że kiedy kogoś obrazimy, to nie zostaniemy zidentyfikowani. Dajemy sobie więcej pola do popisu, tak w cudzysłowie. I tak się zastanawiam właśnie nad tym aspektem negatywnym, ale też nad tym, że taki nastolatek, korzystając z internetu, i ty też to powiedziałaś, że my dorośli jesteśmy za to odpowiedzialni. I teraz na jakiego dorosłego trafi taki nastolatek? Czy na takiego dorosłego, który jest spostrzegawczy, uważny na tego młodego człowieka, wrażliwy również, ale posiada także wiedzę i przede wszystkim chęci. Ja nie mówię o czasie, bo kiedy ktoś chce, to ten czas dla swojego dziecka wygospodaruje, żeby to dziecko przygotować właśnie do korzystania z internetu i z tych mediów społecznościowych, które są głównym tematem naszej rozmowy. Tak właśnie sobie myślę, jak my, dorośli, opiekujemy się tymi naszymi dziećmi i czy mamy świadomość tego, co te nasze dzieci w internecie oglądają?
Myślę, że z tą świadomością jest różnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie w 100% przefiltrować treści, jakie docierają do naszych dzieci. I tutaj akurat z młodszymi dziećmi jest łatwiej, bo to my wybieramy treści, które chcemy im prezentować, czyli na przykład biorąc pod uwagę już załóżmy jakieś platformy, na których możemy oglądać bajki z naszymi dziećmi. No to logicznym rozwiązaniem jest to, że najpierw rodzic ogląda tą bajkę i sprawdza, czy to jest bajka, która jest dla jego dziecka odpowiednia, czy też nie. Jeżeli chodzi o portale społecznościowe, no to tam już nie mamy tej kontroli tak naprawdę, bo treści, które są tam wprowadzane, język, jakim się ludzie posługują, tematy, które się tam pojawiają, one są stricte zależne od użytkowników. I tak naprawdę no nigdy nie wiemy, na jakiego użytkownika trafi nasze dziecko. I jest tutaj, tak jak z każdą tak naprawdę inną rzeczą, która może nosić znamiona jakiegoś zachowania ryzykownego, a korzystanie z mediów społecznościowych, nowych technologii może być w tych kategoriach postrzegane jako jedno z zachowań ryzykownych, kiedy dzieci korzystają z tych platform społecznościowych w sposób, który nie jest zaopiekowany przez dorosłych. I to jest też ważne, o czym tutaj zostało powiedziane, że my niejako poświęcając swój czas, rozmawiając o tym z dziećmi, przygotowujemy je do tego, żeby one korzystały z tych narzędzi w sposób, który będzie, powiedzmy sobie, może racjonalny jakoś. Czyli żeby dziecko umiało ocenić, czy nastolatek, żeby umiał ocenić, czy ja chcę te treści oglądać, czy chcę za nimi podążać, czy to jest coś, co ja jednak pomijam. Więc te rozmowy na temat tego, że mogą się pojawić treści, które będą trudne, ale to ty wybierasz, czy chcesz za nimi podążać i masz prawo nie brać udziału w jakiejś rozmowie, albo masz prawo wyjść z jakiejś grupy, jeżeli uważasz, że tam się dzieją rzeczy, które nie są w porządku. To jest tak naprawdę clue tego, co my powinniśmy robić, czyli pokazywać naszym dzieciom, pokazywać nastolatkom, że to nie jest tak, że one gdzieś muszą przez jakąś presję społeczną być, bo większość grupy tam jest, tylko że to jest miejsce, z którego zawsze można wyjść, podjąć taką decyzję, że ja się nie zgadzam na taką treść i taką formę. Pamiętam też taką opowieść z książki Moje kochane nastoletnie dziecko. Tam były prowadzone wywiady i jedna dziewczyna mówiła o tym, że ona tak naprawdę z treściami, które były treściami pornograficznymi, pierwszy raz miała styczność w wieku 8 lat. I nie dlatego, że sama ich szukała, tylko dlatego, że kliknęła w coś, zakładając, że tam będzie coś innego. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w sieci, w mediach społecznościowych nasze dzieci cały czas są narażone na to, że z tymi treściami będą miały styczność, że te treści mogą się pojawić. No i naszym zadaniem jest zbudować takie zaufanie, taką bliskość z naszym dzieckiem, żeby ono też nie miało w sobie jakiejś obawy i lęku przed tym, żeby przyjść i z nami o tym porozmawiać, że to dziecko, ten nastolatek widział coś, na co nie był przygotowany, bo nie na wszystko też jesteśmy w stanie nasze dzieci przygotować, ale taki właśnie otwarty dialog, niedemonizowanie, pokazywanie, że to jest narzędzie i ty masz prawo z niego korzystać, ale w taki sposób, który jest dla ciebie okej, że twoje granice też dotyczą tej przestrzeni internetowej i że to nie musi być tak, że ty za każdym razem, jak się pojawi jakieś powiadomienie, to wchodzisz w przestrzeń grupy, w której nie czujesz się w porządku. No to to jest chyba właśnie no taka kwintesencja tego, jak z tymi naszymi dziećmi o tym rozmawiać. Że nawet jeżeli ty będziesz miała styczność z czymś, co jest nieakceptowane albo na co w naszym domu nie ma przyzwolenia, to my wymyślimy, jak sobie możesz z tym poradzić. Mhm. I my ci w tym pomożemy, my cię przez to przeprowadzimy tak, żeby to było korzystne dla ciebie.
Pomyślałam sobie, że to może być rozmowa także o normach, o zasadach, o tym przyzwoleniu, co w naszym domu jest przyzwolone, co my akceptujemy, a co nie jest w porządku. I to takie budowanie poczucia własnej wartości od najmłodszych lat. Bo też, jak mówiłaś o tym, że taki nastolatek jest w grupie, jakiejś zamkniętej grupie na jednym z komunikatorów, a jest ich sporo, a wiadomo, psycholodzy wiedzą i pewnie rodzice, którzy się edukują, doczytują, wiedzą, że przynależność do grupy wśród nastolatków to jest coś bardzo, bardzo ważnego. I ten moment separacji, indywiduacji jest bardzo ważny właśnie dla takiego nastolatka i wtedy rodzice odchodzą na ten boczny tor. Niestety, drodzy rodzice, taka jest prawda.
Tak, czy nam się to podoba, czy nie, przestajemy być ważni. Grupa rówieśnicza jest tym głównym punktem odniesienia.
Tak jest, ale jest to rozwojowe, więc jest to normatywne, tak to nazwijmy. I tak sobie myślę, że ten nastolatek musi się bardzo bić w sobie. Tam wewnętrzna walka musi być potężna, kiedy widzi treść, która nie jest zgodna z jego normami, z tym, czego uczył się w domu, co według niego jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Chce zostać w tej grupie, chce być akceptowany, a z drugiej strony nie akceptuje tych treści, które udostępniają koledzy czy koleżanki. To jest walka.
To jest ogromna walka, a my często jeszcze tą walkę utrudniamy, ponieważ zdarza się nam rodzicom, wiem to też z gabinetu, bardzo jednoznacznie podchodzi. Czyli w ogóle po co ci ten internet, po co ty tam wchodzisz, usuń się i będzie święty spokój. No i w momencie, kiedy my dajemy takie komunikaty naszym dzieciom, to tak naprawdę ten dysonans taki związany z tym, że być, nie być, jeszcze bardziej podbijamy, to staje się jeszcze trudniejsze, bo ten nastolatek, on naprawdę wystarczająco kiepsko się czuje z tym, że jest w jakimś rozdarciu między swoimi wartościami, między tym, co dla niego jest okej, a grupą rówieśniczą. I on raczej nie potrzebuje tego, żeby krytykować internet i wszelkie media społecznościowe jako takie po prostu za to, że one są, tylko właśnie potrzebuje takiego przypomnienia o tym, że to jest narzędzie. I dzieciaki często, zresztą my dorośli również, nie opuszczamy różnych grup społecznościowych, tylko i ze względu na to, że boimy się, że jakieś informacje nas ominą. I pozostajemy tam w roli obserwatora. No i wtedy pewnie taka rozmowa o tym, że takie bardzo jednoznaczne, naruszające, przemocowe zachowania należy jakoś stopować. Na tyle, na ile to jest możliwe. No a jeżeli to jest niemożliwe, no to niestety bardzo często nie ma innej możliwości, jak wyjście z tej grupy, ale też pokazywanie, że właśnie, że może są inne grupy, w których ty możesz przynależeć. W sieci jest mnóstwo fajnych grup, gdzie dzieciaki wymieniają się informacjami na różne tematy dotyczące na przykład gier planszowych, sportów, które uprawiają, więc to jest niejako pomaganie nastolatkom w tym, żeby oni się podłączali pod takie siatki społeczne, żeby mogli ten proces separacji dalej przechodzić, ale w taki sposób, który będzie spójny z tym, do czego dąży ten nastolatek, co jest dla niego ważne, co jest dla niego fajne. No bo wyobrażam sobie, że też osoba, która z perspektywy obserwatora doświadcza hejtu, tego, że ktoś jest naruszany. Ona również, jeżeli ma w sobie niezgodę na to, co się dzieje, boryka się z bardzo trudnymi emocjami. Jeżeli się boi zareagować, to dodatkowo wchodzi takie poczucie winy, że nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłam. No i to jest takie, tak naprawdę, no już taka samo nakręcająca się spirala emocji negatywnych, no bo jest poczucie winy, jest strach przed tym, żeby zareagować, jest lęk przed tym, żeby wyjść z tej grupy, bo być może to są ludzie, których ja znam w realu i będę się musiał z tym skonfrontować, więc to naprawdę może być bardzo, bardzo trudne. No i nie wiem, czy da się do tego dojść, nie budując rozwojowo właśnie takiego dziecka, które będzie miało zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie wiedziało, że ma prawo się na coś nie zgodzić, że ma prawo do własnych granic, do własnych uczuć i nawet nie zawsze musi się z tego tłumaczyć, że nie chce czegoś, że czuje tak, jak czuje i że to też jest okej. I myślę, że tą siłę w dzieciach budujemy właśnie my, dorośli, poprzez to, że niejako rozwojowo przygotowujemy je do tych sytuacji, że może być taka sytuacja, co wtedy? Rozmawiajmy o tym, wyprzedzajmy to, bo to na pewno się wydarzy. Na pewno się wydarzy. Każde z dzieci będzie w takiej grupie, gdzie będzie hejt, gdzie będzie przekroczenie i to jest tak samo jak z alkoholem, z innymi używkami. My przygotowujemy dziecko na to, żeby w tej sytuacji ono umiało o siebie zadbać, żeby potrafiło podjąć takie działania, które będą ochronne, prewencyjne dla niego. Czyli znowu nie demonizujemy, nie zabraniamy, tylko dajemy rozwiązania z wiarą i ufnością, że nasze dziecko w tym kluczowym momencie, kiedy już się będzie musiało z tym zderzyć, że ono podejmie dobrą decyzję, a jeśli nie podejmie, to mówimy niezależnie od tego, co się wydarzy, to my jesteśmy. I możesz nam najgorszą rzecz na świecie powiedzieć, my będziemy źli, ale my będziemy po to, żeby cię wesprzeć. Ty nigdy nie będziesz dla nas niewystarczający, nigdy nie przestaniemy cię kochać, zawsze będziemy po twojej stronie. I to jest ten moment, gdzie rodzic niejako już przestaje być tym przywódcą, staje się taką, ja bardzo lubię metaforę latarni morskiej, że to dziecko wypływa, ale my tam cały czas jesteśmy i świecimy. I kiedy będzie trudna sytuacja, kiedy przyjdzie sztorm, to dziecko może wrócić bezpiecznie, bo wie, gdzie ma płynąć. Wie, że to jest ten stały punkt, do którego zawsze można wrócić. I my musimy się wtedy dużą mądrością wykazać i dużym samozaparciem, żeby nie powiedzieć, a nie mówiłem, tylko wysłuchać, być w tym, co to dziecko przynosi i uważnić w ogóle tą sytuację, żeby trochę być w tym trudzie, który przeżywa to dziecko, bo tak jak wspomniałaś, to są bardzo trudne sytuacje dla nastolatków.
Cieszę się, że powiedziałaś o tej latarni. Cieszę się, że podałaś ten przykład, bo myślę, że samo powiedzenie dziecku i zapewnienie słowne, że słuchaj, cokolwiek by się nie wydarzyło, ty będziesz miał we mnie oparcie, zawsze możesz do mnie z czymś trudnym przyjść, myślę, że jest niewystarczające, kiedy nie jest to podparte czynem. Czyli tak jak też powiedziałaś, że my możemy temu dziecku i nawet powinniśmy powiedzieć, słuchaj, no ja będę zły, tak? Będę zła, będę się wściekać, bo to są moje emocje, ale to nie znaczy, że będę zła do końca życia. Ja mogę być wściekła na to, co zrobiłeś, zrobiłaś, ale ty nadal jesteś moim dzieckiem, które kocham ponad życie. No i zawsze możesz do mnie przyjść. Więc w tych emocjach trudnych my też powinniśmy znaleźć w sobie, tak jak powiedziałaś, sporo mądrości i takiej pokory, żeby od razu nie startować z tym mieczem samurajskim i ciąć głowy, tak sobie teraz pomyślałam, albo faktycznie wyciągać te wielkie armaty, ale żeby dać temu dziecku poczucie, że każdy ma prawo się pomylić. Każdy, dorosły też. Jak najbardziej.
Jeszcze, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to tutaj całą sobą się pod tym podpisuję, jak obserwuję, co się dzieje w mediach społecznościowych i jak my dorośli w ogóle tam funkcjonujemy.
A jak?
To tym bardziej mam osobiste doświadczenie, ale nie wiem, czy się nim powinnam dzielić.
Myślę, że nasi słuchacze Radia Poznań mają doświadczenia związane z mediami społecznościowymi, bo przyznam szczerze, że znam niewiele osób, które na przykład nie mają profili w mediach społecznościowych. Nawet jedna z moich koleżanek, takich zagorzałych przeciwniczek mediów społecznościowych, uległa, założyła sobie profil tylko po to, żeby móc korzystać z jakiegoś tam komunikatora, z którego korzystają jej serdeczne koleżanki. No i uległa tym namowom, ale ten jej profil jest nieaktywny, ona z niego nie korzysta. No właśnie po to go założyła, żeby korzystać z komunikatora. Więc naprawdę niewiele osób znam, które by nie korzystały z mediów społecznościowych, nawet żeby coś przejrzeć sobie. No te słynne rolki, w które my wpadamy jak śliwka w kompot i trudno nas stamtąd wydobyć, bo to jest jak matnia, jakbyśmy w czarną dziurę wlecieli i nie jesteśmy w stanie się tam wynurzyć zupełnie.
To są szybkie strzały dopaminowe, ogromna przyjemność na tu i teraz. Mhm. Też taki czasozabijacz odwracający uwagę od rzeczywistości. Więc myślę, że tak, my dorośli w to wpadamy, dzieci w to wpadają również.
Dzieci jeszcze bardziej, bo to, o czym mówiłaś, ten nierozwinięty do końca układ nerwowy, ta nieumiejętność budowania relacji społecznych, to wszystko jest jeszcze cały czas w budowie. I my dorośli, którzy mamy to zbudowane, nie radzimy sobie z tym.
Tak, ze względu na to, że też to, na co my natykamy się na różnego rodzaju platformach, portalach społecznościowych, też niejako jest tak zaprojektowane, żeby wzbudzało w nas konkretne uczucia. Algorytmy są tak skonstruowane, że mają napędzać raczej spiralę złości, jakiegoś strachu, niepokoju, albo dawać właśnie taką szybką przyjemność. Mają się tam pojawiać treści, które są bardzo zabawne, no bo celem ludzi, którzy to tworzą, jest to, żeby użytkownika jak najdłużej tam zatrzymać. I to jest marketing, tak jak wszystko inne aktualnie, więc musimy mieć też z tyłu głowy taką myśl, że różnego rodzaju treści no, nie pojawiają nam się przypadkowo, że one się pojawiają ze względu na to, że to są treści, których my w ostatnim czasie na przykład szukaliśmy i one mają podbijać nam nastrój, w którym my jesteśmy, a ludzie dążą do potwierdzania swoich stanów emocjonalnych. I to też jest taki kawałek psychologii, który jest bardzo ciekawy, że nastolatka, która zerwała z chłopakiem, nie pójdzie do domu i nie puści sobie radosnej piosenki, żeby sobie poprawić nastrój, tylko będzie puszczała najsmutniejsze piosenki dotyczące rozstań po to, żeby to swoje trudne przeżyć, żeby się w tym swoim trudnym utwierdzić i to też jest bardzo naturalny odruch. Ale właśnie odnosząc się do tych doświadczeń, o których wcześniej mówiłyśmy, ja wcześniej raczej nie bywałam na różnych grupach. Tak jak mówisz, mi różne społecznościówki raczej służyły po to, żeby być w kontakcie z różnymi osobami, ale kiedy sama stałam się mamą, stwierdziłam, że chciałabym być wśród jakichś innych mam, więc weszłam na taką grupę dla mam. No i to, co tam przeżyłam, było ogromnym szokiem. Ponieważ...
In plus czy in minus?
No niestety in minus, ale bardzo wierzyłam, że to będzie in plus. To znaczy w głowie miałam wizję, że to będzie raczej taka grupa mam, które się wzajemnie wspierają, dzielą się radami i tak dalej, ale od pierwszych tak naprawdę momentów dość jasny był wyścig, jakaś rywalizacja o to, która jest najlepszą mamą i nigdy nie zapomnę, jak jedna z dziewczyn tam się podzieliła, że no chciała urodzić dziecko naturalnie, miała cesarkę, finalnie się na nią zdecydowała, bo zostały jej tam przedstawione jakieś argumenty za, przeciw i tak dalej. No i się zaczęło. To, co tam się działo, to była przemoc w najczystszej postaci, łącznie z tym, że pojawiły się określenia typu, no to teraz twoje dziecko będzie obchodziło wydobyciny, a nie urodziny i że czemu ona się na tą cesarkę zdecydowała, nie próbując i tak dalej, i tak dalej.
Okrutne.
Okrutne, a w internecie jest bardzo dużo takich treści parentingowych, które niejako wskazują teraz najlepsze rozwiązania dla dziecka. Najlepsze jest poród naturalny, najlepsze jest karmienie piersią, tylko nie zawsze to jest możliwe. Jeżeli my dorośli się jakoś w tym potrafimy zatracić i napisać rzeczy, których ja zakładam, że nigdy nie powiedzielibyśmy drugiemu człowiekowi w twarz, bo to też jest bardzo ciekawe, ta anonimowość i to, że my się nie musimy konfrontować w ogóle z tymi emocjami tej osoby po drugiej stronie. Mhm. My możemy napisać, co chcemy, po to, żeby się poczuć lepszą, fajniejszą, bardziej doświadczoną mamą albo taką, która może więcej dla swojego dziecka zniosła, no bo przecież macierzyństwo bardzo często dla niektórych kobiet jest o znoszeniu. I w ogóle nie musimy wziąć pod uwagę tego, że ktoś płacze, ktoś ma smutny wyraz twarzy, że kogoś to dotknęło, zabolało, gdzie w normalnych warunkach musielibyśmy się z tym skonfrontować. Musielibyśmy przeżyć ten dyskomfort, który sprawiliśmy drugiej osobie.
No właśnie. I jakie to może być dla nas trudne. Skonfrontować się z czyimś płaczem, z czyjąś złością. Może być ciekawie. Ale powiedziałaś, że któraś z mam, czy któraś z kobiet na tej grupie też stwierdziła, co jest najlepsze dla dziecka, że w taki sposób trzeba karmić, że w taki sposób dziecko trzeba urodzić, że w taki sposób trzeba je ubrać, żeby się nie przegrzało, nie przeziębiło i tak dalej, i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że ten temat jest naprawdę bardzo złożony, bo czasami to cesarskie cięcie właśnie może być dobre dla tego dziecka paradoksalnie, bo inaczej to dziecko mogłoby nie przyjść na świat.
Albo byłoby narażone na jakieś powikłania okołoporodowe.
Na przykład, tak. Z karmieniem bywa też różnie, bo te mamy, które nas słuchają, może mają różne doświadczenia. Może. Na pewno mają różne doświadczenia. Każda z nas, gdyby z nas mam, które karmiły swoje dzieci, mogłyby stwierdzić, no ja karmiłam do 6 miesiąca, ja tylko miesiąc, tylko albo aż miesiąc, bo na tyle mi mój organizm pozwolił. Aż, a tylko.
Tak, i to są właśnie bardzo indywidualne i bardzo złożone historie. I mi się też gdzieś to usłyszałam. Podoba takie sformułowanie, że kiedy my tak podążamy za tymi treściami w mediach społecznościowych i kształtujemy w sobie te nadmierne oczekiwania względem samych siebie jako rodziców, to jest trochę tak, jakbyśmy porównywali czyjąś wystawę do naszego zaplecza.
No tak. I
to trochę tak jest, że my widzimy treści, które są bardzo często przemyślane, wyreżyserowane jakoś, w których zawiera się jakieś lokowanie produktu, jakaś promocja, więc ten kontekst, w którym jakieś tam rzeczy, które mają mamom pomagać, no ma być ładny, bo inaczej osoba, z którą współpracuje dany influencer, czy dana mama, która jakieś treści parentingowe rzuca do internetu, po prostu nie będzie chciał zapłacić, czy tego typu rzeczy, a codzienność ma się w ogóle zupełnie inaczej. I myślę, że te treści, z którymi my się stykamy, one mogą być bardzo użyteczne o tyle, o ile my będziemy raczej podążać za tym, czy nam to jakoś pomaga, czy to jest rzeczywiście coś, co my chcemy zabrać, czy to jest w ogóle spójne z nami, czy to jest coś, na co my mamy w ogóle możliwości i przestrzeń, bo jasne, może być mama, która pokazuje w sieci takie treści, gdzie realizuje pasję, robi trening i dodatkowo pięknie zajmuje się dziećmi, ale założenie jest takie, że ona może to robić ze względu na to, że ten jej kontekst na to pozwala. I tam mamy różne sprzężenia zwrotne, czyli coś jest możliwe dzięki temu, że ktoś jakoś działa na rzecz tej mamy. I teraz mama, która jest w domu, a mąż pracuje i pracuje dużo, żeby na przykład zapewnić rodzinie taki byt, jakby jakiego potrzebują, no siłą rzeczy nie będzie w stanie tej mamy na tyle odciążyć, żeby ona mogła tyle tego czasu wygospodarować, więc porównywanie się do osoby, która może ma babcię, dwie nianie i jeszcze męża, który pracuje z domu, załóżmy, albo ma jakiś luźny zawód, no jest totalnie nierealistyczne, no bo to są dwie tak różne sytuacje, że my ich nawet nie możemy próbować ze sobą zestawić. Jedyne, do czego my się możemy porównywać, to my sami, czyli jeżeli mi jest w moim macierzyństwie jakoś niewygodnie pod wpływem tego, że ja coś zobaczyłam w jakichś mediach społecznościowych, to ja mogę zrobić sobie optymalną zmianę, ale optymalną do mojego systemu rodzinnego, optymalną do mojego kontekstu życia, a jakby nie optymalną do tej treści, którą zobaczyłam, no bo no to bardzo często jest po prostu niemożliwe.
Bo tak jak powiedziałaś, my często widzimy wyidealizowany, wyreżyserowany jakiś kawałek życia danej osoby I to też jest wycinek. Nie widzimy tego zaplecza, o którym ty wspomniałaś. Zaplecza w postaci męża, który pracuje ciężko, albo odwrotnie, bo to może być mąż zajmujący się dziećmi, a żona jedzie na kilka etatów, powiedzmy, tak kolokwialnie już. Niań, babć, dziadków i tak dalej, i tak dalej. I porównywanie się w takiej sytuacji do tego idealnego obrazu, do tej rolki minutowej na przykład, no to może nam dużą krzywdę zrobić. Tak sobie myślę.
Może, a kolejna rzecz, jeżeli my takich rolek sobie zafundujemy 15 dziennie, nasz mózg ma z tym styczność, a widzimy tylko swoje poletko i nie widzimy tych mam, które, albo tych rodziców, którzy też się borykają z bałaganem w domu i z tym, że zmywarka wiecznie nierozładowana i jeszcze innymi kawałkami, albo tym, że na przykład nie mają tyle czasu, ile chcieliby mieć dla swoich dzieci, no to dostajemy przekaz, że to w porównaniu to ty jesteś niewystarczająco dobra, no bo w 15 innych domach na rolkach to jest możliwe do zrobienia. A u ciebie nie.
Czyściutko, posprzątane, dziecko wymuskane, pani w szpileczkach.
Tak.
No właśnie do tej rolki się ubrała na tę minutę, prawda? Mhm. Wiem, że to pewnie dłużej się nagrywa i składa, ale jednak to jest jakiś taki obraz, który został wyreżyserowany, a my przepuśćmy to przez nasze filtry, przez tą naszą rzeczywistość, że tak wcale nie jest.
I to jest to, z czego musimy sobie zdawać sprawę, nie? Że kiedy my korzystamy z mediów i obserwujemy różne treści, to nie są treści, które są tworzone w jakiś naturalny sposób. To nie jest nagranie tego, jak ten dzień wygląda w danej rodzinie, tylko to jest właśnie fragment, który ma dokładnie tak wyglądać, jak ta osoba, która to publikuje, chce, żeby wyglądał. Mhm. I jeżeli my z tym wchodzimy do internetu, to myślę sobie, że mamy duże szanse na to, żeby zabrać sobie stamtąd coś fajnego, jednocześnie mając świadomość tego, że jest to niejako fikcja, która jest zbudowana na rzecz na przykład jakichś kliknięć czy wyświetleń i nie robi nam to emocjonalnej krzywdy.
Wrócę nieco do początku, kiedy mówiłaś o tych takich najmłodszych dzieciach i o tym, co serwujemy tym takim maluszkom, że każdy rodzic, zanim pokaże dziecku jakąś bajkę, powinien ją wcześniej obejrzeć i sam się skonfrontować z treścią danej bajki. Myślę sobie, że nie każdy, nie chcę usprawiedliwiać, ale nie każdy może ma czas na to i tutaj może właśnie troszeczkę odczaruję te grupy, które powstają w social mediach. Może są takie grupy, gdzie mamy, rodzice polecają sobie bajki nawzajem. Bajki sprawdzone, z dobrymi treściami, takimi edukacyjnymi, zabawnymi, może z jakąś fajną puentą. Myślę, że takie grupy też powstają w social mediach.
Tak, jest ich sporo. Ja nawet ostatnio śledzę różne media społecznościowe różnych placówek, które sprawują opiekę nad tymi najmłodszymi dziećmi w Poznaniu. No i ten marketing dość mocno przeniósł się do sieci, więc bardzo często placówki właśnie decydują się na polecajki jakieś właśnie książkowe, tego co czytają dzieciom, albo właśnie na jakieś bajki, które warto dzieciom puszczać, albo tworzą takie treści psychoedukacyjne dotyczące tego, jeżeli już wybieramy jakieś bajki, to jakie wybierać, czyli żeby ten obraz nie przeskakiwał za szybko, żeby ta dynamika no jednak była dostosowana do możliwości dziecka, żeby tam się za dużo nie działo, żeby to były bajki, w których się pojawiają treści, które my jesteśmy też gotowi z dzieckiem omówić, czyli na przykład wskazywane są zagrożenia, że jest tam, nie wiem, jakaś treść dotycząca umierania. Czy ty jesteś już gotów na to, żeby ze swoim dzieckiem rozmawiać o umieraniu? Bo jeżeli nie, no to może lepiej wybrać inną bajkę. Więc myślę sobie, że tak, to jest ogromny zasób i jest bardzo w ogóle dużo takich miejsc, które to robią, ale też jest dużo takich społeczności, które pracują na rzecz dzieci, fundacji i tam również to się dzieje. I to, co jest pewnie dużym plusem, że po prostu my tam mamy raczej jakieś artykuły udostępnione, nie jest to taka bieżąca wymiana, ewentualnie są jakieś komentarze, pod spodem jest możliwość dodawania komentarzy, ale to nie jest coś, co jakby gdzieś tam żyje swoim życiem, tak jak konwersacja na przykład w mediach społecznościowych, tylko że rzeczywiście jest przedstawiona jakaś wiedza, która jest sprawdzona przez osoby, które są do tego kompetentne. No i te wskazówki rodzicom są podawane w taki bardzo przystępny sposób. A co się dzieje w komentarzach, to już pewnie się dzieje w komentarzach. Aczkolwiek o wiele rzadziej zdarza mi się czytać negatywne komentarze w takich miejscach, gdzieś na stronach internetowych, gdzie osoby pracujące, działające na rzecz dzieci i młodzieży dzielą się swoją wiedzą, polecajkami, jakimś tam researchem. O wiele częściej ma to jednak miejsce właśnie na portalach społecznościowych, gdzie ktoś zadaje pytanie, ktoś się wypowie i po prostu tam leci już lawina. Mhm. Dlatego myślę, że to, co zrobiła Australia, daje pewien bufor, no bo jeżeli dzieci chcą znaleźć jakieś informacje w internecie, to mogą skorzystać z innych źródeł i to niekoniecznie muszą być media społecznościowe, gdzie siłą rzeczy prawdopodobnie będzie bardzo dużo ludzi, którzy chcą się w danym temacie wypowiedzieć i też nie zawsze ich motywacja i intencja jest taka, żeby pomóc i wesprzeć, tylko może zrealizować coś swojego. Nie do końca też wiem, co. To znaczy, wydaje mi się, że mam trochę przemyśleń dotyczących tego, jakie mechanizmy mogą za tym stać, ale właśnie, chyba powinniśmy sobie zdawać po prostu sprawę z tego, żeby to skrócić, to powiem tak, zdawać sobie sprawę z tego, że różne osoby mogą się pojawiać na portalach społecznościowych i mają do tego prawo, a w różne miejsca, gdzie nasze dzieci szukają stricte informacji dotyczących danego tematu, jaką wędkę najlepiej kupić i jest jakieś forum, na którym ludzie o tym rozmawiają, to raczej będą się spotykali miłośnicy wędkowania, którzy będą chcieli się wesprzeć i o wiele rzadziej tam się możemy spotkać z tym, że jakiś randomowy człowiek wyrazi jakąś niepochlebną opinię w danym temacie albo kogoś obrazi, no bo tam się zrzeszają osoby, które są zafascynowane jakimś tematem i to jeśli nasze dziecko z mediów społecznościowych nie korzysta, to wcale mu tego nie odbieramy. Bo to nie jest tak, że nagle cały dostęp do informacji dzieci tracą. One mogą ich po prostu szukać w źródłach, które my też jesteśmy w stanie sprawdzić.
Mhm. Ja też się spotkałam z rolą administratora na danej platformie społecznościowej, gdzie ci administratorzy zarządzający daną grupą czy daną stroną czuwają nad tym, żeby na przykład usuwać negatywne treści albo takie treści, które zakrawają właśnie na hejt, na obrażanie drugiego człowieka, gdzie są nacechowane agresywnymi jakimiś komentarzami i ci administratorzy po prostu czyszczą takie komentarze i pozbywają się ich z tej przestrzeni, która dotyczy choćby takich parentingowych treści albo jakichś innych, może lifestyle'owych. Wiem, że celebryci też są często narażeni na hejt i teraz pytanie, po co my sobie to robimy? W jakim celu właśnie w taki sposób się do siebie odzywamy? Co jest ukryte za tymi komentarzami?
Myślę, że bardzo często zazdrość, ale w tej negatywnej odsłonie.
Czyli nie zazdrość, która powinna nas stymulować do rozwoju.
Tylko taka zazdrość, która idzie w jakiś rodzaj złości może na to, że ktoś ma lepiej, jakiejś zawiści.
Ale ja nic z tym nie zrobię, żeby sobie na przykład poprawić swoją egzystencję.
Bo osoby, które czują zazdrość właśnie na zasadzie takiej, zazdrość, ukłucie, ale to znaczy, że ja bym tak chciał jak ona i co ja muszę zrobić i czy w ogóle mam zasoby na to. To jest właśnie taka zazdrość, która będzie w kierunku rozwojowym pchała, ale właśnie jest ten rodzaj zazdrości takiej, która chyba przechodzi w coś, chyba bym to nazwała zawiścią rzeczywiście. Czyli mnie denerwuje to, że ona ma dobrze, więc ja tutaj z racji tego, że mnie to denerwuje, to jakoś wypowiem swoją rację, która ma tą osobę osłabić, bo jak ja ją osłabię, to siebie postawię w lepszym świetle. I ja myślę, że ludzie, którzy się dobrze czują, oni naprawdę nie obrażają i nie krzywdzą innych. I to jest coś, co też często w gabinecie się pojawia, jak rozmawiam z dzieciakami. To też ich pytam, a czy ty myślisz, że ta osoba się dobrze czuje sama ze sobą, skoro mówi takie rzeczy? Bo ja mam takie doświadczenie, że ludzie, którzy dobrze się czują, są dobrzy dla innych, ludzie, którzy źle się czują, są źli dla innych.
Bo tam może się faktycznie pojawić jakaś gorycz, jakieś niskie poczucie własnej wartości, jakieś poczucie niesprawiedliwości. I pewnie jeszcze byśmy wymieniły kilka innych.
Tak, i bardzo częstym w ogóle pytaniem jest to, czemu ludzie nie pominą? Po prostu, jak ci się coś nie podoba, to ty możesz to pominąć. Ty nie musisz w ogóle na to reagować. Ty możesz się zachować, jakby to w ogóle się nie zadziało, jakbyś tego nie zobaczył. Czyli to musi jakoś ukłuć, skoro ktoś się przy tym zatrzymuje.
Że absorbuje to naszą energię i naszą uwagę.
Tak. My się tym zajmujemy. Mhm. Więc jakich kawałków mnie to dotyka, że ja ładuję w to swoją energię, swoje emocje, swój czas, coś, co teraz jest po prostu bezcenne w dzisiejszym świecie, kiedy my tak pędzimy, że ja tej osobie ten swój czas i tą swoją energię i te swoje emocje chcę poświęcić na napisanie tego komentarza.
Czas i znowu pomyślałam sobie o tych rolkach, które zabierają nam czasami kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Też ostatnio z koleżanką rozmawiałam, która mówi, słuchaj, wiesz co, tak tylko sobie scrollowałam telefon i po pół godziny scrollowania zorientowałam się, że straciłam 30 minut. I nie wiem, jak to się stało. A przez 30 minut przeczytałabym tę książkę, która na mnie czeka. Ileś tam stron pewnie. Tak.
Albo spędziłabym ten czas inaczej. I teraz sobie myślę, jak często zdarza nam się widzieć w różnych sytuacjach społecznych rodzica, który siedzi w telefonie, a dziecko robi coś obok. No i to też jest ten element modelowania, nad którym my musimy wykonywać tą ciężką pracę.
Dziecko, pamiętaj, internet to samo zło. I w tym momencie, a wchodzę sobie tam, zobaczę. Co na jednym portalu, co na drugim słychać, co u znajomych i scrolluję social media. A dziecko słyszy coś, a widzi zupełnie coś innego.
I co ma większą siłę? No ten przekaz, który dziecko widzi. Nasze zachowania są o wiele istotniejsze niż to, co my mówimy. I zawsze tak było i nasze mózgi się uczą w ten sposób poprzez obserwacje, modelowanie. I generalnie, jeżeli my nie chcemy, żeby dla dziecka wartością było siedzenie w telefonie czy siedzenie w komputerze, no to generalnie też musimy być obecni w tym codziennym życiu. To nasza obecność i pokazywanie, że my jesteśmy ze sobą i rozmawiamy w domu i tak spędzamy czas, a na przykład z internetu korzystamy tylko po to, żeby coś sprawdzić, albo po to, żeby się z kimś umówić, albo po to, żeby się dowiedzieć, czy coś na jutro jest do szkoły albo do pracy do zrobienia, no to to jest pewnie ten wzorzec, do którego byśmy chcieli dążyć, ale do którego nie zawsze dążymy. To jest takie pytanie, które warto sobie zadawać. Czy to, jak ja korzystam z technologii, jak ja korzystam z mediów społecznościowych, to, co moje dziecko widzi, czy moje wypowiedzi w ogóle w sieci, to jest coś, co ma być dla niego wzorem? Czy ja jestem z tego dumna, czy jestem z tego zadowolona i czy ja chcę, żeby moje dziecko tak to widziało? Bo jeżeli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że mamy coś do zrobienia. I różne ludzie mają sposoby. U niektórych w domu jest koszyczek, do którego się odkłada telefony o określonej porze. U innych jest ustalony jakiś czas, kiedy jest czas, gdzie każdy sobie tam swobodnie korzysta z tych urządzeń. Ale generalnie to my wprowadzamy jako dorośli normy i zasady. I jeżeli normą jest to, że dziecko widzi rodzica siedzącego z telefonem, no to nie oczekujmy, że to dziecko nie będzie w którymś momencie się z nami awanturowało o to, że ono też chce.
Tak, oczywiście. Ty możesz, a ja co?
No jeśli robisz to tyle, to to musi być jakoś fajne.
Tak, i nie jest szkodliwe. Nie. Chociaż nie demonizując mediów społecznościowych czy komunikatorów, pamiętajmy, że to też jest forma komunikacji. Czyli czasami, kiedy nie mamy możliwości skontaktować się z kimś, kto mieszka za oceanem, albo 20 kilometrów od Poznania czy innej miejscowości, w której państwo nas słuchają, to wówczas te komunikatory bywają czymś naprawdę bardzo pomocnym.
Bardzo i pandemia nam to pokazała,
no
że,
tak.
że to był taki czas, gdzie my mogliśmy pozostać w kontakcie i w komunikacji z naszymi bliskimi, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo fizyczne i zdrowotne. Więc to jest ogromny zasób, ale właśnie z tych zasobów musimy korzystać umiejętnie i też uczyć nasze dzieci tego, w jaki sposób się z tym obchodzić, żeby to było narzędzie, którym kierują dzieci i dorośli, a niekoniecznie narzędzie, które zaczyna kierować nami.
I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, za którą ci bardzo dziękuję. Marta Klancko-Woźnica, psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia była moim gościem i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. O tych kwestiach rodzicielstwa i tego rodzicielstwa takiego mądrego, myślę, że jeszcze będziemy sobie rozmawiać nie jeden raz w studio Radia Poznań. Serce i umysł, Justyna Siepietowska, Marta Klancko-Woźnica. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia i dobranoc.
Dobranoc.